werset. Prosił, gdyby ktoś przeczytał. 11 rozdział, 2-3 werset. Niesamowite. Piotr przyszedł z powrotem do swojego zboru. On był tak zbudowany, że Bóg zbawia pogan. Przychodzi do swojego zboru i ludzie mu mówią tak: chłopie, tyś poszedł do pogan i tyś z nimi jadł. Tam nikt się nie pytał, że ci ludzie się nawrócili, że ci ludzie stali się Bożą własnością. Ale dla nich problemem było to: jadłeś z poganami. Spójrzmy, ten pierwszy zbór, który jest takim wzorem dla mnie, dla ciebie, potrafił być również taki małostkowy. Bo się nie patrzył na to, co się w sferze duchowej dzieje, że ludzie są wyrywani z mocy piekła i przenoszeni do Królestwa Bożego, tak jak Korneliusz i ci jego znajomi, ale dla nich było problemem, że on jadł z tymi ludźmi. Jak bardzo często w naszym życiu też mamy takie uprzedzenia, że nie potrafimy zaakceptować w niektórych obszarach Bożego działania. To jest dla mnie tak bardzo mocny moment. I Piotr, ten przywódca, ten filar, nagle konfrontuje się z rodowitymi tu Żydami, którzy są chrześcijanami, mówią: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Piotr się mógł zdenerwować. Ja bym się mu wcale tu nie dziwił. Ale wtedy, wiersz czwarty, wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei. Ja nie poznaję Piotra. Piotr, który był zawsze taki gwałtowny, nagle zaczął im po kolei tłumaczyć, co się dzieje. Są takie rzeczy, gdzie jest ważne, aby po kolei od początku wyjaśniać wszystko. I Piotr tak właśnie zrobił. Piotr wytłumaczył swoim zborownikom, którzy byli w Jerozolimie, pierwszemu zborowi, że Pan Bóg chce zbawiać i pogan. I w tak cudowny sposób, naturalny sposób pokazał to Piotrowi, że nie może nikogo uważać za nieczystego, ale że ma to robić. I kiedy Piotr im to mówił, pewnie się namęczył, jak im to mówił. I co czytamy w 18 wierszu? 11 rozdział, 18 wiersz. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. I to był ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o pierwszy zbór. Że pierwszy zbór zrozumiał, że zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. I w tym to, co chcę tak bardzo mocno podkreślać, pierwszy zbór też się musiał uczyć. Pierwszy zbór też musiał wzrastać. Nie od razu był doskonały, nie od razu wszystko rozumiał. Też pewne rzeczy krytykował, ale dzięki Bożej łasce zostało to rozwiązywane. Piotr im cierpliwie tłumaczył, gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga. Jak bardzo ważne jest tłumaczenie, żeby ci, którzy prowadzą zbór, ci, którzy są odpowiedzialni za zbór, żeby potrafili wytłumaczyć zborowi, dlaczego takie czy inne rzeczy się dzieją. To jest tak bardzo ważne. I to jest sprawa, to jest ten punkt szósty, o którym mówię, sprawa łaski zbawiennej dla pogan. Już przeskoczę może to, co tu miałem o zborze pogano-chrześcijańskim w Antiochii, tego nie będę. Przejdźmy do punktu siódmego, bo ta kawa jest też ważna. Zdaję sobie z tego sprawę. Jest ważna, czemu muszę streścić pewne rzeczy. Punkt siódmy, dalsze dzieje zboru w Jerozolimie.
Ale po kawie lecimy dalej.
Tak, jak chcecie, to tak. Jasne. Ale przejdźmy do tego siódmego punktu, czyli dalsze dzieje zboru w Jerozolimie. Postaram się to może krócej. 11 rozdział. Gdyby ktoś przeczytał 27, może od 27 do 30 wiersza.
W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula.
No taki fragment jakby, ale ten fragment jest ważny dla zboru w Jerozolimie z dwóch względów. Pierwsza sprawa, niektórzy ludzie ze zboru w Jerozolimie udali się do zboru w Antiochii. Ja nie pamiętam, chyba to jest 600 kilometrów na północ, tak mniej więcej od Jerozolimy. Wśród nich był taki prorok, który się nazywał Agabus, o którym jeszcze jest więcej mowy w Dziejach Apostolskich, ale czytamy, że ten prorok miał słowo od Pana, w którym mówił o tym, że nastanie głód na całym świecie i potem czytamy, że ten głód też nastał. I ten głód dotknął zbór w Jerozolimie. Dotknął zbór w Jerozolimie. Czyli ta ich wspólnota, która była, mimo że oni wszystko sprzedali, to co jakby mieli, nie, to jednak potrzebowali już pomocy z zewnątrz. Pomocy z zewnątrz, no to wynikało z tych prześladowań, to wynikało też właśnie z kataklizmu, bo teraz jest mowa właśnie o tym głodzie, który nastał, ale też czytamy o czymś teraz już bardzo ważnym. Inne zbory zaczęły wspierać zbór w Jerozolimie. Bośmy czytali w wierszu 29. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Czyli nie tylko w Jerozolimie, ale w Judei zbór, który był 600 km na północ, czyli w Antiochii, postanowił zebrać pieniądze, żeby zbór w Jerozolimie i w okolicach wesprzeć. I to była taka pomoc humanitarna, pomoc charytatywna.
Doraźna,
tak, no to jest no to bardzo ważne, ale nie jednorazowa, to też jest ważne. I mam napisane tak, co też uczynili, posławszy ją starszym, czyli znowu do grona tego zboru, raczej to było do tych diakonów, bo oni się potem zaczęli zajmować tą dystrybucją, zrobili to przez Barnabę i przez Saula. I 25 werset rozdziału 12 mówi tak. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy. Czyli oni przekazali ten dar, wsparli zbór w Jerozolimie i poszli z powrotem. I to jest jedna z rzeczy, która się działa w zborze w Jerozolimie. Potrzebowali tu pomocy. Ta pomoc była im tu dawana więcej razy. Ta pomoc materialna była, już tego tu nie będziemy teraz czytać, ze zborów w Galacji, ze zborów w Koryncie, ze zborów z Macedonii. To czytamy w liście do Galacjan, w liście do Koryntian, w liście do Rzymian, w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział. Tak więc zbór w Jerozolimie otrzymywał taką pomoc materialną od innych zborów, no z tego względu, że im materialnie się słabiej wiodło ze względu na te przede wszystkim prześladowania tu religijne, ale też potem i prześladowania ze strony państwa. Chciałbym teraz, żebyśmy zobaczyli do 12 rozdziału. 12 rozdział i przeczytajmy pierwsze 3 wiersze. A już z tyłu wszyscy przeczytali?
A w owym czasie nagnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni wrzaśników. Dobrze się
tak? Tak. Dziękuję. Tutaj w tym rozdziale 12 czytamy o tym, że teraz już nie tylko tamtejsza władza religijna żydowska, ale również władza świecka, dlatego że Herod był jednak przedstawicielem, chociaż on tam miał w sobie troszkę tej żydowskiej krwi, ale ponieważ był mianowany przez Rzymian, więc uznajemy go za władzę rzymską już w tamtym czasie, czyli jako istniejąca władza zaczął W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Zaczęło się też prześladowanie ze strony władzy świeckiej i zbór w Jerozolimie zaczął być prześladowany. Czytaliśmy w wierszu drugim, że jeden z apostołów, Jakub, brat Jana, został ścięty, a potem czytamy, a gdy zaś widział Herod, że się to podobało Żydom, kazał pojmać Piotra, żeby go również skazać. Także tu widzimy nawet taką współpracę władzy świeckiej z tamtejszym establishmentem religijnym w tym celu, żeby przeszkodzić pracy zboru. Tak więc jeśli chodzi o dalsze dzieje zboru, o których mniej już teraz czytamy w Dziejach Apostolskich, dopiero znowu pod koniec, ale zaczęły się prześladowania te zewnętrzne, które w jakiś sposób mocno na zbór oddziaływały. To, co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie dalszych dziejów zboru, to, co już wspomniałem, że te pierwsze doświadczenia wspólnotowe, tej wspólnoty dóbr nie przetrwały próby czasu i w związku, co już mówiłem, prześladowanie, kataklizmy, inne zbory wspierały. A teraz punkt ósmy, chciałbym, w zasadzie jest ostatni punkt, ale z tych ogólnych, ale bardzo ważnych, chciałem mówić o relacji ze zborami, z wierzącymi, którzy pochodzili z pogan. To jest dość ważny punkt, dlatego że ten pierwszy zbór w Jerozolimie był takim, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, etnicznie jednorodnym zborem, w zasadzie złożonym z Żydów, którzy się nawrócili, którzy stali się chrześcijanami. Natomiast no, nie było tam specjalnie pogan, ale tak jak już wspominałem odnośnie pracy misyjnej, ale także tej właśnie pracy wśród pogan, że ona jednak się zaczęła. Piotr był takim prekursorem, ale potem byli także inni, którzy zwracali się już do pogan i głosili poganom to przesłanie o zbawieniu. Tak więc apostoł Paweł, kiedy jakby o nim zaczyna być przede wszystkim mowa od w zasadzie 13 tu rozdziału, to apostoł Paweł przede wszystkim głosił do pogan, ale apostoł Paweł, głosząc poganom, nie zrywał żadnego kontaktu ze zborem w Jerozolimie, ale powiem tak, konsultował nawet ze zborem w Jerozolimie swoje poczynania. To jest dość ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, bo pierwszy zbór bardzo istotną rolę odegrał, jeśli chodzi o relacje Żydów do pogan, a także odnośnie relacji pogan do zakonu mojżeszowego. I o tym chciałem teraz troszkę powiedzieć. Jeśli chodzi o doświadczenia pozytywne między zborem w Jerozolimie a zborami pogańskimi, czy chrześcijanami nawróconymi z pogan, to zobaczmy najpierw na takie dobre przykłady. 11 rozdział, 22 do 24 wiersza. Prosił, to może czytajmy od początku, jak żeśmy skończyli. Nie?
Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana.
I w tym miejscu mamy taki mamy tytuł tego fragmentu w Biblii Tuwarszawskiej, taki podtytuł Zbór pogano-chrześcijański w Antiochii. W tej Antiochii, która była, jak mówiłem, na północ od Jerozolimy, nawróciło się bardzo dużo pogan. Oni stali się naśladowcami Chrystusa. Zresztą tam w Antiochii po raz pierwszy uczniów Pana Jezusa Chrystusa nazwano chrystianami, no potem chrześcijanami, tak jakby my to mamy dzisiaj. I kiedy zbór, wieś o nich dotarła do uszu zboru w Jerozolimie, czyli Jerozolima usłyszała, że w tym zborze w Antiochii jest dużo pogan, którzy się nawrócili. Jak patrzymy na ten tekst, to też jest takie dość ważne. No to zauważmy, oni tam nie wysłali apostołów, ale kogo tam wysłali? Barnabę. Barnaba, syn pocieszenia. To był ten, o którym już wspominałem, że on miał takie duszpasterskie serce, pełne współczucia, taki, który starał się łączyć, a nie dzielić. Oni go tam posłali, żeby sprawdził, co się tam dzieje. I czytamy tak, że posłali do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się. On zobaczył i ucieszył się z tego, że poganie się nawracają. Mało tego, zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to powiem on dobry, powiem Ducha Świętego. A więc Barnaba jest takim bardzo pozytywnym tu przykładem, który kiedy widział łaskę Bożą działającą wśród pogan, to się z tego cieszył, zachęcał ich, pouczał. Również to, co żeśmy czytali, co było w Antiochii troszkę później, kiedy ten prorok Agabus, który był wspomniany, który przepowiedział z łaski Bożej ten głód, to też był człowiek z Jerozolimy, który przyszedł i też miał społeczność z tym pogano-chrześcijańskim zborem i wszystko mu pasowało. W 15 rozdziale, 32 wierszu, ja to przeczytam, tu mamy takie stwierdzenie. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. Juda i Sylas to byli wierzący Żydzi ze zboru w Jerozolimie, którzy zostali wysłani do Antiochii, żeby potwierdzić tam pewne rzeczy i mimo, że byli tu Żydami, to swoimi kazaniami umacniali braci, także Boga. Także mamy przykłady właściwej, dobrej współpracy między zborem w Jerozolimie, a zborami pogańskimi. Prawda? I to są takie przykłady, które nas tu budują. Ale mamy też inne przykłady, które nie są dobre i które również chciałbym wspomnieć. Spójrzmy teraz, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, tak się przesuwamy w tych rozdziałach. Pierwsze dwa wiersze. Prosił. 15 rozdział, pierwszy i drugi werset.
A pewni ludzie, którzy byli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór pomiędzy Pawłem i Barnabą, a innymi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.
Tutaj mamy inny przykład. Do tego zboru w Antiochii przyszli jacyś ludzie z Judei, czytamy, i nauczali braci, jeżeli się wreszcie nie zostali obrzezani, nie możecie być zbawieni. Czyli z tego samego zboru w Jerozolimie przyszli jacyś ludzie i zaczęli głosić, że musicie się jeszcze dodatkowo obrzezać. Przeskoczymy do, może ja to przeczytam, żeby was nie męczyć, do Galacjan, rozdział drugi. Może nawet najpierw rozdział, no może jednak rozdział pierwszy. Przepraszam, list do Galacjan, rozdział drugi, będę czytał od 4 wiersza. Tutaj to są słowa apostoła Pawła. Nie patrząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii wyszła na jaw. To, co żeśmy czytali w tym rozdziale 15, że przyszli pewni ludzie z Judei, nie? I mówili o tym, że trzeba się obrzezać, to Paweł pisze o nich w liście do Galacjan, w tym rozdziale 2, wierszu 4, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby szpiegować naszą wolność. Paweł tak określił tych ludzi. On ich określił wręcz fałszywymi braćmi. My dzisiaj najczęściej nazywamy ich judaizującymi nauczycielami. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to to ja przynajmniej nie potrafiłem znaleźć żadnego miejsca, które by mi w jakiś sposób uzasadniało, czy ktokolwiek ze zboru w Jerozolimie posłał tych ludzi. Tutaj żeśmy czytali, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei. Natomiast w wierszu 24 tego rozdziału 15 też chcę to przeczytać. 24 werset czytam. Ponieważ usłyszeliśmy, to jest zdanie starszych zborów w Jerozolimie. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. Tutaj ten werset, to miejsce pokazuje nam, że ci, którzy znaleźli się w tej Antiochii, ci pewni ludzie, to byli ludzie ze zboru w Jerozolimie, ale to nie byli ludzie, którzy zostali upoważnieni do tego. A więc w tamtym czasie już możemy to zauważyć, że w zborze powstawały jakieś, nawet nie wiem jak to nazwać, jakieś takie grupki ludzi, czy parę, czy paręnaście ludzi, którzy zaczęli jak gdyby wracać do starych rzeczy. Oni nie zostali wysłani przez nich, ale wzburzyli wasze dusze naukami. Jest jeszcze, to był wiersz 24, jeśli ktoś sobie zapisywał, jest jeszcze werset 5, który też się nam do tego odnosi. Spójrzmy na to, wiersz 5. Ciągle jesteśmy w 15 rozdziale. Mamy tu napisane tak. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. A więc w zborze w Jerozolimie byli też ludzie, którzy pochodzili ze stronnictwa faryzeuszy. Czytaliśmy wcześniej, że znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Być może część z nich właśnie była z tych tu faryzeuszy, którzy uwierzyli, którzy się nawrócili. Którzy mieli takie zdanie, może to powiem tak, żeby mi to dalej też potem już wyszło lepiej, którzy uważali, że aby człowiek stał się chrześcijaninem, to najpierw musi stać się prozelitą, a dopiero potem chrześcijaninem. Co to znaczy najpierw prozelitą? Musi się dać obrzezać i wypełniać wszelkie przepisy związane z zakonem tłumaczowym. To jest prozelita. To jest człowiek, który etnicznie się nie wywodził z Żydów, ale uwierzył w Boga Żydów i w związku z tym, aby go uznano za swojego, że tak powiem, to musiał się obrzezać, musiał przestrzegać zakon tu mojżeszowy. Znaczy tego nie ma w Biblii, ale w innych źródłach jest to tak przy okazji powiem. Musiał też przyjmować takie zewnętrzne, rytualne obmycie w wodzie. Ale to powiedzmy nie jest tutaj mój dzisiejszy temat. I ci faryzeusze, ci ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, mieli przekonanie, że aby poganin stał się chrześcijaninem, musi się dodatkowo przede wszystkim obrzezać i przestrzegać tych wszystkich przykazań, które są w zakonie mojżeszowym. I to jest ważne, bo mówię teraz o relacji ze zborami wierzącymi, pochodzącymi z pogan. I sprawa z że tak powiem, się oparła na ostrzu noża, bo czytaliśmy w wierszu 2 tego rozdziału 15, gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, zatarg i spór niemały, więc w tym zborze w Antiochii no był bardzo duży ferment i ci nauczyciele, ci fałszywi nauczyciele, judaizujący nauczyciele, których nikt nie posłał, oni tak twardo bronili tego swojego stanowiska odnośnie obrzezania, że autorytet Pawła i Barnaby jakby nic im tu nie dawał i oni co postanowili? Że w tej sprawie pójdą do tego pierwszego zboru do Jerozolimy, żeby tam sprawę rozpatrzyć. Dość ważny punkt odnośnie 12. A dobra, to jeszcze powiem. I w związku z tym Paweł i Barnaba i inni udali się do Jerozolimy, żeby zapytać się, co pierwszy zbór myśli o poganach, którzy się nawracają. Czy mają dać się obrzezać i czy mają wypełniać cały zakon tu mojżeszowy. I w tym 15 rozdziale od 6 do 21 wiersza czytamy o tym, co się nazywa często pierwszym soborem w Jerozolimie. Tak się często mówi. W wierszu 6 czytamy tak: zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Czyli sprawa, czy poganie mają przestrzegać zakonu mojżeszowego w tym sensie tu formalnym, przede wszystkim obrzezania i tych różnych przepisów, nie? Oni się zebrali razem, żeby to rozważyć. I spójrzmy na wiersz 7, co mamy tu napisane. A gdy to już długo rozpatrywano, a więc w tym zborze długo, no użyję takiego słowa, które w moim cieszyńskim slangu jest, maglowano tą sprawę. Ja nie przyznacie to, nie? Bo jesteście ze Śląska, co to znaczy? Maglowali tą sprawę. Mają, nie mają. I dyskusja była bardzo długa. W końcu Piotr wstał i zaczął im mówić o tych swoich przeżyciach. Potem wstał Jakub, myślę, że to był brat pański, który również o tym mówił. I w końcu doszli do konsensusu, że nie trzeba. Przeczytam wiersz 19 i 20. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, aby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządy, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. W końcu doszli do tego, że jednak nie jest to potrzebne. I napisali taki list. Ten list został tu wysłany do zboru w Antiochii i także potem był przekazywany do innych zborów tu pogańskich, że tak a tak ma to wyglądać. W ten sposób, powiem tak, zbór w Jerozolimie ustalił z łaski Bożej, z pomocą Ducha Świętego, linię, jaką mieli trzymać, jeśli chodzi o pogan, którzy się nawracają. Nie muszą dawać się obrzezać, nie muszą wypełniać zakonu tu mojżeszowego w tym sensie, jak robili to rodowici Żydzi. I ostatnia rzecz, którą chciałem tu powiedzieć, to jest 21 rozdział. Przeczytajmy jeszcze to, bo to jest taka ciekawostka odnośnie tego zboru. 21 rozdział i przeczytajmy 20 i 21 werset. To będzie ostatni werset, ostatnie dwa wersety przed przerwą. 21 rozdział, 20, 21 werset. Kto ma teraz czytać? Drugi rząd, myślę, nie? Pierwszy rząd czytam, tak? Proszę się nie wstydzić, proszę czytać.
A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ilu to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczaju.
No właśnie, to jest fragment historii, kiedy apostoł Paweł po kilkunastu latach znajduje się z powrotem w Jerozolimie, z tym darem dla ubogich, dla świętych, co tamte inne zbory zbierały. I tam, będąc, się znalazł w tym zborze, spotkał się ze starszymi tego zboru, oni się cieszyli z tego wszystkiego, co Pan Bóg czynił, co Pan Bóg działa, ale tak mówią: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. A więc tutaj mamy stąd takie wskazanie, że w tym pierwszym zborze ci Żydzi, którzy się nawrócili, oni jednak pilnowali ciągle tego zakonu. I to jest też taka specyfika tu pierwszego zboru, która dla mnie jest zaskoczeniem w tym sensie, no, że to trwało, ja myślę, że przynajmniej 25 lat, tak mniej więcej, że oni ciągle trzymali się zakonu. Ja myślę, że oni się trzymali tego zakonu ciągle jako bardziej etniczni Żydzi, starali się to przestrzegać. I chociaż w stosunku do pogan już takich wymogów tu nie mieli, ale w stosunku do siebie mieli. To trwało aż do roku 70, kiedy Jerozolima została zburzona. I w zasadzie miałbym tyle o pierwszym zborze i teraz chciałbym tylko w zasadzie przeczytać takie podsumowanie odnośnie pierwszego zboru, takie myśli, które mam w związku z pierwszym zborem. W pierwszym zborze mogliśmy zauważyć szczególne działanie Bożej łaski. Ja myślę, że co do tego nikt nie ma tu wątpliwości. W pierwszym zborze widzieliśmy cztery filary działania zboru. Wspólnota, nauka apostolska, modlitwa i łamanie chleba. W pierwszym zborze widzieliśmy ustanowienie służb pomocniczych. I to są wszystko te bardzo dobre rzeczy. Ale teraz w pierwszym zborze były też problemy. W pierwszym zborze były problemy między poszczególnymi grupami społecznymi. Byli Żydzi, byli heleniści, byli kapłani ze stronnictwa faryzeuszów, o których przedtem no, mówiłem wiele. Były też w zborze różne stronnictwa. Pierwszy zbór potrzebował przedefiniować pojęcie wspólnoty, że niekoniecznie wspólna kasa dla wszystkich i niekoniecznie ta tak zwana komuna miała być. Pierwszy zbór miał problemy z wyjściem z Ewangelią poza miasto, poza zbór, dlatego był ten impuls prześladowania. Pierwszy zbór miał też te problemy, że przez długi czas spotykał się na terenie świątyni. Było to przejściowe, zostało to potem odcięte. Pierwszy zbór też miał pewne problemy z akceptacją łaski zbawiennej dla pogan, ale to zostało również rozwiązane. W pierwszym zborze również byli ludzie, którzy próbowali narzucić konieczność przestrzegania zakonu jako uzupełnienie Ewangelii, ale zostało też to zwalczone na tym pierwszym tu soborze. To, co było też ich problemem, to były takie ciągotki do powrotu jakby do tego, co stało. O tym mówi nam list do Hebrajczyków. I to tak w tych paru zdaniach chciałem podsumować tą pierwszą część, czyli to, co mówiłem, co chciałem przekazać odnośnie pierwszego zboru. Nie wiem, czy wam się to przyda. Ja się przyznam, że dla mnie jest to bardzo przydatne, bo pokazuje mi to pewne mechanizmy tu działania zboru, te rzeczy bardzo pozytywne, ale też i te słabsze, bo to pomaga mi nie, no nie tylko w zrozumieniu, ale w rozwiązywaniu pewnych problemów, które się pojawiają. Teraz bym proponował tą przerwę półgodzinną, tak jak to już się ustalili. Mamy prawie 10 po 12. Jakbyśmy mieli pół godziny, to mamy mniej więcej do za 21. Tak?
Tak.
Dobrze. Punktualnie. A po przerwie tu zapraszam wszystkich chętnych do słuchania.